zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry. Jedna z legend głosi, że w wigilijny wieczór zwierzęta zaczynają mówić ludzkim głosem. Po podzieleniu się opłatkiem z naszymi czworonogami, niektórzy z nas liczą, że usłyszą, co ich pupil ma do powiedzenia. Ale czy zwierzęta mówią do nas tylko w święta? Jak je zrozumieć i wiedzieć, co chcą nam przekazać? O tym będziemy mówić dziś w audycji W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok. Zapraszam, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą.
Zgodnie z tradycją, opłatkiem ze zwierzętami powinniśmy podzielić się tuż przed północą. Wtedy szansa, że je usłyszymy, jest największa. Na początek zapytaliśmy białostoczan, czy udało im się usłyszeć, czy zwierzęta naprawdę mówią w święta.
No na pewno, co roku. No może jakimiś gestami, jakieś mierdanie ogonem.
Nie wiem, nigdy nie słyszałam. Ja również nie słyszałam, ale myślę, że tak.
Ja nie słyszałam, ale sądzę, że jak się jest grzecznym i się ładnie poprosi, to tak.
Ja mam pieska, ale nigdy do mnie przemówił, ale zazwyczaj mnie nie ma w tą Wielką Noc z 24, więc nie słyszałam.
Pewnie tak, ale chyba nie chciałabym tego słyszeć. No podejrzewam, że na pewno by się nie cieszyły w pewnych momentach i chyba nie chciałabym słyszeć, co mówią moje koty. Koty są bardzo werbalne. Kot, jeżeli chce, to pokaże, czego chce. Mówią do nas przez całe życie, tylko trzeba ich słuchać.
A za chwilę razem z ekspertem podpowiemy, jak nauczyć się komunikować z naszymi czworonogami nie tylko w Boże Narodzenie.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Ze mną w studiu jest behawiorystka zwierząt od 25 lat, Alina Bendiuk. Legenda głosi, że w wigilijny wieczór zwierzęta mówią ludzkim głosem. Ale jak to w legendzie, prawdy raczej nie znajdziemy. Jak zatem zwierzęta mówią do nas? Nie tylko w święta, ale na co dzień.
Rzeczywiście zwierzęta mówią i ja się przede wszystkim zajmuję psami. Niekoniecznie chodzi o psy, bo generalnie wszystkie zwierzęta mówią, ale one są bardzo ostrożne, bo to jest kwestia przetrwania i muszą być bardzo uważne na świat i na to, co się wkoło dzieje. Między sobą komunikują się wszystkim, między innymi ciałem, dźwiękiem. Różne sygnały mają różne znaczenie. Bieramy to zbyt powierzchownie i dlatego zupełnie inaczej interpretujemy to, co chcą nam powiedzieć. I tutaj wracając do psów, nie jest istotne wychowanie, żeby był posłuszny, to w ogóle nie jest istotne. Jest istotne to, żeby się przy nas dobrze czuł, żeby miał przy nas wsparcie i rzeczywiście, jeżeli my mamy odczytać i potrafimy odczytać to, co do nas mówią, to super, bo wtedy stworzymy dobry team i pies się czuje rzeczywiście przy nas bezpiecznie. Wspominając o tej wspólnej rozmowie, większość z nas bardzo powierzchownie odbiera sygnały wysyłane przez psy i zdecydowanie interpretuje w bardziej ludzki sposób. To nie jest trudne przyjrzeć się zwierzętom, ale jest trochę czasochłonne. Ja zawsze polecam, że jeżeli chcemy naprawdę dowiedzieć się, co zwierzęta mówią, to ta obserwacja jest bardzo ważna. Swojego psa, jeżeli mamy, ale też warto usiąść sobie na ławce w parku i po prostu się przyjrzeć. I tam powtarzalność i wielokrotność zachowań jest bardzo dobrze widoczna, szczególnie wtedy, kiedy są trzymane na smyczach. Bo często są to smycze zbyt krótkie, często w ramach dyscyplinowania mają bardzo złe urządzenia na sobie założone, które są bardzo negatywne i tworzą tylko strach. Często my reagujemy zbyt późno albo najgorzej wtedy, kiedy już się dzieje strasznie źle w ich głowie, one ze strachu robią pewne działania, szczekanie, warczenie, pokazywanie zębów, nie chce się im mieć jakiegoś kontaktu z kimś, czymś. Bardzo takim popularnym zdarzeniem jest, kiedy rodzice albo mówią, że pies jest zły i odchodzą łukiem, albo mówią, że pies jest fajny i czy można pogłaskać i bez zastanowienia dotykają psa, który często absolutnie nie godzi się na dotykanie. Psy w reguły nie lubią dotykania. One lubią być obok, ale niekoniecznie lubią być dotykane. I nawet jeżeli właściciel jest mega fajny i potrafi dotykać swojego psa i pies się do tego przyzwyczai, to już osoba obca niekoniecznie jest fajna do dotykania.
Często te zachowania psów, takie powiedzmy mniej oczekiwane, czyli na przykład szczekanie, bo pies jest na przykład zestresowany, zdenerwowany, wyrywa się z tej smyczy. To są sygnały, które jak powinniśmy interpretować, jak reagować, bo może być taka złość i frustracja, dlaczego on się mnie nie słucha, ale on właśnie chyba chce przez to coś powiedzieć.
W ogóle nie myślmy kategoriami, że pies ma słuchać, bo żaden żywy organizm nie lubi być komuś poddany czy posłuszny. Jeżeli szczeka, jeżeli widzimy zachowanie bardzo takie pobudzone, to na pewno jest to wynikiem strachu, obojętnie możemy to podzielić na różne kategorie, ale to jest wynikiem strachu jakiegoś sytuacji, która jest trudna. One potrzebują mieć dystans, dlatego smycze nie powinny być krótkie. krótkie, dlatego nie możemy używać smyczów flexi, które kiedy bezwiednie rozciągamy, ale też wtedy, kiedy my uznamy, że jest trudno psu, to szarpiemy psa do siebie, dyscyplinując go absolutnie w odpowiednim momencie. Smycze powinny być długie przy małych rasach około 5 metrów, przy większych rasach około 7 metrów. Tydzień zajmuje człowiekowi, żeby się nauczył rozumieć i prowadzić psa dobrze na takiej smyczy. Takie zamierzchłe chodzenie przy nodze i dyscyplinowanie psa nie ma racji bytu w ogóle, bo to nie jest żaden spacer dla psa. On musi węszyć, on musi doświadczać, on musi zwiedzać, on musi podejmować decyzje. To jest spacer dla psa. Zmieniamy dlatego często trasy, ale wracając do tego warczenia, to są sygnały informacyjne. Często, jeżeli ktoś się pojawia nagle naprzeciw znienacka, dla wielu zwierząt jest to strach. Jeżeli w lesie zobaczymy dzika i będziemy iść w jego kierunku, to jest strach. Tutaj bardzo szanujemy, bo się go boimy, nie wiemy reakcji i odchodzimy, a z psem zaczynamy go dyscyplinować. Są wśród nas i nam się wydaje, że powinien być posłuszny. Przykro mi, ale jest wiele szkół, w których tak dokładnie się myśli i się dyscyplinuje fizycznie, znęcając się nad psami. Takie psy są zawsze potem kłopotliwe. To jest znęcanie się nad psem, nie można tego nazwać jako szkolenie. Jeżeli ktoś psu zakłada kolczatkę, bo nie umie nauczyć go, żeby chodził blisko i nie rozumie, że nie chce chodzić blisko, bo na przykład się boi albo jest młody i musi doświadczać. Często pies, szczególnie większych ras, jak już urośnie, wydaje nam się, że jest duży, a to jest dzieciak. Psy z typu monolosa są dopiero zrównoważone w wieku 3 lat, ponad 3 lat. Większość psów to jest 2-2,5 roku i do tego czasu jeszcze, jeżeli dodamy okres dojrzewania, który jest bardzo trudny, mniej więcej zaczyna się około roku i trwa do 2 i tu jeżeli wprowadzamy dyscyplinowanie, no to w ogóle jest, pogubimy się. Nigdy nie będziemy mieli dobrych relacji. Jakiekolwiek kolczatki, obroże elektryczne, łańcuszki zaciskowe, wrzaski, gdzie mają bardzo czuły słuch i po prostu nie chcą w tym uczestniczyć, one się poddadzą w cudzysłowie. One zastygną, one będą wiedziały, czego mają unikać i to wszystko robią ze strachu, no ale kiedyś to wybuchnie.
Jak zatem te granice postawić w taki zdrowy sposób? Jak tego psa się nauczyć, spróbować być taki uważnym na niego.
Szanować jego naturę. Jak bierzemy psa do domu, to pierwsza rzecz to jest się mu przyglądnąć. On naprawdę do nas wtedy mówi. Mówi wszystkim, całym ciałem. On widzimy, czy jest odważny, czy zwiedza wszystkie kąty, czy gdzieś się schował w kątek, czy woli być przy kimś, czy chodzi za nami krok w krok. Szczeniak będzie chodził, bo ma wtedy większe poczucie bezpieczeństwa. I wtedy do tego dostosować to, co chcemy. I zawsze budując najpierw relacje, dając mu socjalność, bo on musi poznać świat, dać mu czas na to, żeby się ogarnął. Nie oznacza, że tych zasad nie wprowadzamy, bo zasady są bardzo proste. Jeżeli stoimy z miską i czekamy tak długo, aż on usiądzie, to się bardzo szybko uczy, że miska wyląduje na dole tylko wtedy, kiedy siedzi. A to oznacza, że nie będzie do nas skakał. Bardzo podobnie jest podczas witania, podczas zabaw, które jest takie ogólne przeświadczenie, że pies musi się wybiegać. Ja takiego psa nie znam, który musi się wybiegać. Żadnej rasy. Natomiast wiem, że psy muszą eksplorować, czyli bywać w różnych miejscach puszczany luzem. Ja zawsze swoim klientom radzę, żeby 2 dni w tygodniu pies był poza miastem. Mieszkamy w małym mieście. Chwila, moment i jesteśmy w takim miejscu, gdzie możemy puścić psy luzem. Im wcześniej puścimy psa, tym on będzie pewniejszy siebie. Jeżeli od niego się zaczniemy chować, to będzie wiedział, że nas musi pilnować, a nie wydzierać się za psem, który nam się schował. Jeżeli pobiegł za czymś, to nie zrobił tego przeciw nam, tylko zrobił dlatego, że coś się zadziało. Może jakiś trop, może kogoś innego spotkał, może coś go zafascynowało. I jak on się schowa, to my też się chowajmy i wtedy naprawdę szybko nas odnajdzie, bo ma doskonały węch. A to oznacza, że te relacje będą dobre, bo się cieszymy, jak nas znalazł, a nie wrzeszczymy, że nam uciekł.
Taka po prostu jest ich natura. Naturalne jest to, że jest jakiś sygnał, zapach nowy, to ten pies po prostu pójdzie za tym.
Ma instynkt łowiecki. Bez tego by nie przetrwał. To jest coś, czego kompletnie nie rozumiemy. Trzeba mu dać doświadczać to, co mówię. Trzeba mu dać biec za czymś. To nie oznacza, że damy mu zabijać, bo to nie jest tak, że pies zabija, ale ta łowczość jest w nim. Ja mieszkam poza miastem, mam taką super możliwość, że chodzę na spacery, widzę jak przecudnie namierzają węchem miejsca, gdzie były sarny, gdzie teraz się gromadzą. Natomiast skąd to się bierze? Z ich doświadczenia. Te psy, które są głodne, będą polować, żeby zabić. Te psy, które są najedzone, będą polować z instynktu, który posiadają. I on jest od 70 tysięcy lat, bo wtedy zaczął się tworzyć pies jako gatunek. A my ludzie przywłaszczyliśmy w cudzysłowie to nazwę psy 14-15 tysięcy lat temu. To jest nic. I one się nadal nie zmieniły. Świat się zmienił. Jest dużo więcej samochodów, bloków. Białystok akurat jest tak budowany, że psiarze nie mają przestrzeni, w której mogą spokojnie pójść z psem. Parki, które są tworzone dla psów, są wielkim nieporozumieniem. ponieważ psy mają tam ogrodzony teren i dochodzi do trudnych sytuacji. Psy nie muszą skakać po jakichś przeszkodach, nie mogą być w ograniczonym terenie. Psy muszą mieć miejsce, w którym spokojnie je się puści. Takim fajnym miejscem jest choćby Park Zwierzyniecki, gdzie już mamy starszego psa i on doskonale wie, że trzeba wrócić, ale on tam sobie doświadcza.
Wspomniała Pani też o takim czytaniu psa. Na przykład jak zdecydujemy się, żeby tego pieska w domu mieć, na co powinniśmy zwracać uwagę w takim pierwszym kontakcie?
Po pierwsze, uczyć się tego, co nam mówi. To znaczy to, że jeżeli węszy, to musimy mu dać dużo możliwości do węszenia. Czyli niekoniecznie musimy iść do sklepu i wszyscy kupować maty węchowe, bo teraz są bardzo popularne. Ale mamy śmieci, które wyrzucamy. Te śmieci są do ogarnięcia, bo na tych śmieciach jest mnóstwo zapachu. Wszystkie opakowania, które chcemy wyrzucić, tekturowe, czasami plastikowe, możemy wypełnić jedzeniem. Zawsze jest namierzyć, osaczyć, zabić, zjeść. Czyli znalazłem, rozszarpałem, zjadłem. I to jest coś potrzebne psu. Ludzie mają tendencję do zabierania psom wszystkiego, co znajdą. A mama uczy szczeniaki, że jeżeli coś znajdą, to jest ich. I nigdy się niczego żadnemu psu z pyska nie zabiera, nie karci i nie pozwala znajdować. Natomiast możemy nauczyć się wymiany, kiedy pies bardzo chętnie nam to odda. Wymiennie, bo dajemy mu coś na zmianę bardzo pysznego. Ta eksploracja i to znajdywanie nadal jest powiązane z węchem, ale one tylko wtedy szukają różnych dziwnych ciekawostek, jeżeli mają bardzo nudną dietę, jeżeli to jest sama sucha karma na przykład. No to one potrzebują czegoś takiego zmacerowanego, śmierdzącego, ich żołądek tego potrzebuje. Jeżeli nie mają warzyw, owoców, mięsa, od szczeniaka możemy to wprowadzać, bo to jest jego wewnętrzna potrzeba. I to nie chodzi o to, żeby kupić mu tabletki, które to zmienią, bo znowu jest to coś sztucznego. Dać mu coś naturalnego. Są różne naturalnie suszone gryzaki. Są różne formy takiego jedzenia zmacerowanego, bo dzisiaj to też możemy powiązać z naturalnym jedzeniem, które nazywa się barf w dzisiejszym czasie. I jeżeli sobie wczytamy się w to, jakie są psie potrzeby, to możemy to bardzo ładnie połączyć z tym, czego on potrzebuje, obserwując, co zobaczyliśmy, co szuka. To, żeby go nie dyscyplinować, żeby nie mógł chodzić tylko po jakichś ścieżkach w ogrodzie. I nie było tak, że on nie może kopać dołków. To jest jego naturalna znowu potrzeba. Pamiętajmy, że kupujemy psa, to możemy mieć zniszczony ogród i musimy się z tym pogodzić. Albo nie kupować psa, jeżeli chcemy mieć idealny ogród. Sam po ogrodzie nie powinien biegać. Zawsze z nami. Psy nie mogą, nie lubią być same. To, że trzymamy je na podwórku albo na łańcuchu, to podobnie jak szkolenie z łańcuszkami i kolczatkami. Psy nie powinny być na podwórku. Ja wiem, trudno się Polakom z tym pogodzić. To jest kulturowe. Pies na łańcuchu musi być. Nie wiem, jaką funkcję spełnia, ale musi być przy domu. Dużo ludzi już trochę inaczej myśli, że tworzą kojce, ocieplają budy, ale on tam nie ma najmniejszej racji bytu. On jest tam samotny. Psy są zwierzętami stadnymi, muszą być z kimś. One doskonale, a propos języka psiego, doskonale wyczuwają nasze nastroje, naszą chorobę, naszą zmienność. Jeżeli są w domu dzieci, pozwólmy psu spać z dziećmi. On nas zawiadomi, że dziecko jest chore, że ma na przykład cukier się zmienił, że padaczka zaczyna się. On nas o wielu rzeczach zawiadomi, jeżeli będzie miał dobre relacje. Tu podkreślam, niedyscyplinowany, nie niuńkany, a po prostu pies, który ma fajne zasady wprowadzone na bazie korzyści, którą osiągnie, bo każdy z nas lubi mieć korzyść, to potem utrwalamy. I taki pies wyczuwa, i mnie wiele razy ostrzegają psy przed różnymi rzeczami, które mi się wydają inne, ale się nauczyłam ich słuchać. Jeżeli widzę, że psy są spokojne, to znaczy, że ja nie mam racji, bo one są naprawdę doskonałe w tym wyczuwaniu. Ale jeżeli widzę, że one są zaniepokojone, a ja niczego nie widzę, to również słucham ich i wiem, że one mają rację, bo coś się zaraz pokaże albo coś się dzieje. I tak się dzieje.
Czy ten język psi możemy też jakoś potraktować uniwersalnie, na przykład w stosunku do innych zwierząt?
Cały czas mówimy o przetrwaniu. Każdy gatunek chce przetrwać, każdy. Czy to są koty, czy to są psy, czy to są sarnowate, czy to są zwierzęta, które spotykamy w lesie, czy na spacerach. To są wszystko zwierzęta, które chcą przetrwać. To jest cały priorytet ich życia. Jeżeli my wchodzimy w drogę uważając, że będzie okej, będzie super, bo my tak uważamy, no to często się mylimy. Bardzo fajny projekt, programy prowadzi pan Wajrak, którym pokazuje, jak trzeba się zachować przy zwierzętach. Chociażby jaki dystans zachować przy żubrach. Ja spotykam czasami łosie. Jeleniowate są płochliwe, ale łosie nie. Jeżeli jestem na spacerze i spotykam łosie, to odchodzę po prostu spokojnie, bo to jest ich dom. I ja nie muszę podejść blisko, żeby zrobić zdjęcie. Ja sobie po prostu odejdę, żeby ten zwierzak miał ten dystans z poczuciem bezpieczeństwa. Tak, wszystkie zwierzęta kierują się mową ciała, odgłosami, które wydają. Ptaki podobnie. Karmiąc ptaki zimą, przylatuje krogulec, który poluje na ptaki. To jest niebywałe, ja wiem, kiedy jest krogulec, ponieważ jest wtedy cisza. Jest taka cisza, nikogo nie ma. Są tak pochowane, tak przytulone do gałęzi. Nie ruszają się absolutnie, bo wiedzą, że on jest niesamowicie bystry i że któregoś z nich zabije. Jeżeli jest bardzo zimno, to również chowają się niżej w gałęzie. Jeżeli jest fajna pogoda, to ćwierkają, siedzą wysoko, puszą się i to jest zupełnie inna rzecz. Jeden dźwięk, każdy z nich obserwuje. Jeden dźwięk wystarczy, jeden ruch i wszystkie, jakie są tam, natychmiast się chowają. Sarny, obserwując z daleko, jest to samo. Któraś z nich ciągle ma podniesioną głowę. To robią zmiennie, żeby nic się nie zadziało, żeby nikt ich nie wystraszył. Jeżeli jest tylko jeden sygnał, natychmiast kierują się w jakąś stronę i potrafią świetnie zapobiegać nieszczęściu, no bo chcą przetrwać. Jeżdżę słuchać rykowiska. To jest też niebywałe, jak one się nawołują. Ta magia w przyrodzie, w tym świecie zwierząt jest tak niebywała. I sztuką jest, żeby im tego nie zepsuć. Nawet tym psom czy kotom, które mamy blisko, żeby nie traktować je bardzo po ludzku, żeby dostrzec, że one zawsze będą psami, nawet ubrane w kokardki czy w ubranka, nadal są psami. Nie dziwić się proszę, jeżeli przytulacie Państwo psy, a one zaczynają warczeć. One po prostu sobie tego nie życzą. Nie mają innego sposobu powiedzenia wam, że nie chcą, tylko pokazanie zębów. Podania przecież żadnego nie napiszą, nic wam nie powiedzą. To jest najlepszy sposób komunikacji. Zwracać proszę uwagę na to, w jaki sposób dzieci obchodzą się z psami. Cały komplet klocków nie musi wylądować w uszach psa. Pies nie musi być posłuszny na wszystkie działania dzieci. Jeżeli mamy dzieci raczkujące, proszę przygotować psa do tego, bo dla niego to jest bardzo trudne zdarzenie, kiedy ktoś jest tak mały, a małe dzieci chcą poznać, więc idą na tego swojego czworaczka w stronę psów. Wtedy się organizuje strefy. Są specjalne płotki, które można kupić, bramkę w drzwi można wstawić, że dziecko oddzielnie, pies oddzielnie, one się siebie uczą nawzajem i potem zaczynają się szanować, bo dziecko się przyzwyczaja, ale pies też się przyzwyczaja. Nie róbmy niczego na ura, nie karćmy psów za to, że według nas postępują niedobrze, tylko postawmy sobie znak zapytania, dlaczego, skąd się to zachowanie bierze. Obserwujmy jego ciało, jak się wygina, co robi głowa, co robi język, co robią oczy, czy ciężar przerzucają ciała na przednie łapy czy na tylne. Wszystko to mówi o strachu. Widać taki skurczony pies. Niekoniecznie ogonek do góry podniesiony i machający oznacza, że jest szczęśliwy. Często jest to informacja rozprowadzana w ogóle w inny sposób. Te machanie ogonów dzielimy na dziesiątki rzeczy. Nie kierujmy się tym więc. Natomiast kierujmy się tym, czy zastyga, czy nas bacznie obserwuje, czy kuli głowę, czy odchodzi od nas, czy szuka sobie jakiegoś kąta. Jeżeli tak, no to nie może do niego dziecko iść i nachalnie się kłaść, przytulać. Takie przytulanie, które stosuje ręką naokoło głowy, jest dla nich bardzo traumatyczne. Kark ma u nich bardzo duże znaczenie, szczególnie u samców. Często zakładanie tam łapki albo głowy innego psa jest związane z awanturą, szczególnie w okresie dojrzewania. To są bardzo wtedy momenty pobudzające i to na to trzeba wszystko zwracać uwagę. Nie warto podchodzić do psa, kiedy jest w okresie pobudzenia innego, a potem go odszarpywać, bo będziemy mieli całe życie pytanie, suka czy pies, uważając, że pies z psem się pogryzie, a to jest tylko nasza zasługa. I to jest nieumiejętność obserwacji, nieumiejętność dostosowania wszystkiego naokoło do jego sytuacji i potrzeb. To jest bardzo ważne.
Mówimy dzisiaj o tym temacie, bo zbliżają się święta, a wraz z nimi zbliża się też Sylwester. Od wielu, wielu lat są apele, żeby jednak powstrzymać się i zostawić te fajerwerki w sklepach, bo to bardzo trudny czas dla zwierząt.
Przychodzi do mnie teraz suczka, którą ktoś rzucił z przed blokiem, z piętra, petardę. Ta suczka nigdy nie będzie psem spokojnym, ona zawsze będzie ostrożna. Jest bardzo, bardzo wyczulona na każdy dźwięk, na każdy ruch, na każde uderzenie. Jej życie składa się przede wszystkim z pilnowania tego, czy będzie bezpiecznie, bo to się już nigdy nie wróci. To my jesteśmy sprawcami, to my kupujemy petardy, to my, nawet jeżeli byśmy chcieli, żeby było okej, to nie wiemy, ile psów mieszka naokoło, szczególnie w blokowiskach. Mieszka ich dużo, mają 2,5 razy bardziej czuły słuch, są przerażone. Nie wyobrażacie sobie Państwo, jak bardzo przerażone. I nie da się powiedzieć, przyzwyczaję psa do petard. Są o nadwrażliwym słuchu, a inne znoszą to. Są też takie, które polują na petardy, chcą je złapać do pyszczka, taką kręcącą się petardę, co potem wybucha w ich pyszczku. Natomiast w momencie, kiedy no niestety nie mamy innej możliwości, nie możemy wyjechać z miasta, dochodzi do tych wybuchów, to pamiętajmy o tym, że powinniśmy je wtedy przytulać, być koło nich, patrzeć na nie, czego potrzebują, czy tego, żeby być obok, chcą się schować do łazienki, to pójdźmy, poczytajmy książkę razem w łazience. Mówmy miłym głosem, że jest okej, że my to wszystko, może to bzdura, co mówię, wydać się Państwu, ale naprawdę takie spokojne mówienie, ciepłym, miłym głosem jest bardzo istotne. Pies to odczuwa, one nie rozumieją znaczenia naszych słów, ale po naszej twarzy, po mimice, po tym, jak się zachowuje nasze ciało, dokładnie wiedzą, czy je wspieramy, czy nie. Bo to nie jest tak, że tylko psy mówią. Nie, możemy się nie odzywać, ale nasze ciało mówi tak dużo, nawet nie zdajecie sobie Państwo sprawy. I to jest też bardzo istotne. Co jest jeszcze ważne, jeżeli macie możliwość wyjechania z miasta, to po prostu wyjedźcie. Jeżeli macie psy nadwrażliwe, nie liczcie na to, że one przestaną się bać. Nie, to się tylko wzmocni. Jeżeli jest to czas sylwestrowy, nie liczcie też na to, że wasze psy się nie boją, bo może przyjść moment takiego chociażby wybuchu petardy pod nogami psa i potem to się już nigdy nie wróci. Dlatego tak dużo ludzi szuka swoje psy po sylwestrowych wybuchach. To nie jest też sylwestra, to jest pewien czas zbliżający się, to już tydzień, dwa. Młodzi ludzie kupują, bawią się tymi petardami. Ja proponuję wtedy w ogóle nie puszczać psów ze smyczy. Stąd są tak ważne te długie linki, bo pies, który się przestraszy, biegnie przed siebie, nie wie, co ma zrobić. Naprawdę wbija się często w takie miejsca, że nie możemy ich wydostać. Dlatego w domach wolą się chować pod wanny, do wanny, gdzieś w łazienkach, za fotele, za kanapy, tam gdzie wydaje im się, że nie widzą niczego. Proszę też pamiętać, że możecie zastosować leki, wiedząc, że wasz pies się boi. Wiem, że są leki, które pomagają, natomiast to nie są leki, które dacie dzień albo godzinę przed Sylwestrem, tylko trzeba je już dawać około 2 tygodni wcześniej. To jest takie nasilenie leku, które powoduje, że one nie będą otępiałe, a natomiast, że strach w nich będzie. Bo takimi lekami nie warto faszerować psy, natomiast one pomogą im trochę przetrwać. To nie oznacza, że będzie super. Naprawdę, dbajcie o swoje psy Państwo, nie puszczajcie luzem, unikajcie czasu wychodzenia na wypróżnianie wtedy, kiedy wiecie, że najwięcej jest tych wybuchów. Chodźcie na otwartych przestrzeniach, nie chodźcie w małych, wąskich jakichś uliczkach, gdzie może się zadziać jeszcze większy huk. Potrzebne są do tego te długie smycze i przetrwajcie, bo to około miesiąca może być, szczególnie przy wrażliwych psach. Nawet jeżeli jesteście w lesie, to naprawdę nie puszczajcie luzem, bo tam też się może zdarzyć gdzieś ktoś niedaleko we wsi jakiejś z petardami. Na potwierdzenie powiem może tak, ja mieszkam na wsi, poza Białymstokiem. Był moment, że w gospodarstwie obok na Sylwestra przyjechała dosyć spora grupa młodych ludzi, zapytałam ich, czy mają petardy, powiedzieli, że tak. Zatem pół godziny przed Sylwestrem spakowaliśmy wszystkie psy do samochodu i pojechaliśmy do lasu. Jeździliśmy sobie po lesie, dosyć daleko od wszelkich wsi. Proszę sobie wyobrazić, kiedy była godzina 12, musieliśmy bardzo uważać, ponieważ zwierzęta, które tam mieszkają, były tak przerażone, biegały na oślep. Były to sarnowate, lisy, jelenie, dziki. Biegały po prostu, nie zwracając na nic uwagi. Nasz samochód też był wtedy tragiczny, no bo one widziały światła, widziały samochód, nie wiedziały, co mają zrobić. Zatem myśmy się zaszyli w lesie, wyłączyli światła, włączyliśmy głośną muzykę i czekaliśmy, aż to wszystko minie. Nasze psy miały fajną wycieczkę, nie wiedziały, dlaczego nie mogą wyjść na spacer. Natomiast zwierzęta, które tam spotkaliśmy, były w tragicznym stanie. Ile czasu możemy się cieszyć taką petardą? Często jesteśmy po alkoholu i nawet nie pamiętamy, jak ona wybuchła. A zwierzęta przeżywają to wiele, 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 wiele tygodni.
Gościem audycji W zgodzie z naturą była behawiorystka zwierząt Alina Bendiuk.
W zgodzie z naturą.
Mówiliśmy dziś o komunikacji ze zwierzętami, w szczególności z naszymi pupilami. W tym roku to już ostatnia audycja W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok. Z okazji zbliżających się świąt chciałabym życzyć Państwu przede wszystkim zdrowia, spokoju i wielu chwil w gronie najbliższych. Do usłyszenia 7 stycznia o 18:05 w Polskim Radiu Białystok. Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok.